Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa ponownie. Jak zwykle każdego dnia kończymy nasze spotkanie studiem papieskim. Studio przy wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI. Pożegnaliśmy już dość późno, ale o późnej porze, ale niespełna kilkadziesiąt minut temu pożegnał się z nami Ojciec Święty o 21:48. Samolot z Benedyktem XVI wystartował z lotniska Kraków-Balice imienia Jana Pawła II i pożegnany przez wszystkich Ojciec Święty udał się z powrotem do Watykanu. Oczywiście ta transmisja, ta ceremonia pożegnalna była również transmitowana aż do końca. Chyba nikt tak długo nie transmitował tego pożegnania Ojca Świętego jak Telewizja Trwam i Radio Maryja, żegnając Ojca Świętego także naszą modlitwą. W tej chwili Ojciec Święty jest już w drodze do Rzymu. No i pierwotnie przylot na lotnisko Roma Ciampino przewidziany był na godzinę 21:50, bo start planowany był na godzinie 20, skoro Ojciec Święty wystartował o 21:48, doleci do Watykanu tuż przed północą. W tej chwili mam nadzieję, że Ojciec Święty będzie mógł odpocząć troszkę w samolocie po tej w całej bardzo intensywnej i bogatej w wydarzenia pielgrzymce. Proszę Państwa, ale wróćmy do początku dzisiejszego dnia. Dzisiaj o 9 rano Ojciec Święty samochodem panoramicznym wyjechał z Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na Błonia Krakowskie. Około 9:30 przybył na Błonia. No i o godzinie 9:45 rozpoczęła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI. Benedykt XVI, jak już to powtarzaliśmy wielokrotnie, wezwał Polaków do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa wobec całego świata. Podczas homilii w czasie mszy świętej sprawowanej na krakowskich Błoniach podkreślił, że powołanie do świadectwa wiary, które otrzymali Polacy wraz z wyborem Karola Wojtyły na papieża, jest nadal bardzo aktualne. Wraz z wyborem Karola Wojtyły na stolicę świętą, wasza ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili błogosławionej śmierci sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa. Zachęcając do dawania świadectwa wiary, sformułował konkretne wskazania, w jaki sposób podjąć to wezwanie. Prosił, aby Polacy odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc ubogim nadzieję, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju. W kolejnym wezwaniu prosiłbyśmy, czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością. Postawił również Polakom zadania wobec narodów Europy i świata. Proszę was, abyście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata. I na koniec jeszcze serdeczna prośba do wszystkich rodaków. Proszę was, abyście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa. I na koniec wezwał Ojciec Święty, trwajcie mocni w wierze, trwajcie mocni w nadziei, trwajcie mocni w miłości. We wcześniejszej części homilii Ojciec Święty podkreślił, że podobnie jak dla Jana Pawła II, sprawowanie Eucharystii na krakowskich Błoniach jest dla niego wyjątkowym przeżyciem. Dziękując za zaproszenie do Krakowa i za gościnę, powiedział: Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem. Podkreślił, że miasto to jest również drugim, drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan w całym świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na Wzgórze Watykańskie z tego miasta, ze Wzgórza Wawelskiego, z dalekiego kraju, który dzięki niemu stał się dla wszystkich krajem drogim. Ujawnił, że przybył do Polski i do Krakowa z potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach swojego poprzednika. Pragnął spotkać jego rodaków i zakosztować wiary Polaków, aby też upewnić się, czy w niej trwają. Chciał też prosić Boga, by zachował Polaków w Polakach dziedzictwo wiary, nadziei i miłości, jakie pozostawił światu, a szczególnie Polakom Jan Paweł II. I wreszcie, nawiązując do hasła swojej pielgrzymki „Trwajcie mocni w wierze”, Benedykt XVI podkreślił, że wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł. Dalej tłumaczył, że wiara oznacza przyjęcie tego, co Bóg nam objawia. Przyznał, że zgoda na takie ograniczenie możliwości rozumu nie przychodzi łatwo, dlatego tak istotny jest inny wymiar wiary – zaufanie osobie, niezwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Dodał, że ważne jest to, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze – komu wierzymy. I wreszcie, podsumowując swoje rozważanie o istocie wiary, Ojciec Święty wskazał, że wierzyć to znaczy zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los. Wierzyć to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego i uczynić tę więź fundamentem całego życia. Po zakończeniu mszy świętej wiemy, że jeszcze odmówiona była modlitwa Regina Celi na Błoniach Krakowskich. Ta modlitwa w każdą niedzielę transmitowana jest do wszystkich krajów świata. I tak było i dzisiaj, że ta modlitwa dziś prowadzona z Krakowa, wzorem także poprzednika Jana Pawła II, który za każdym razem, gdy odwiedzał jakiś kraj, to również kiedy celebrował mszę świętą w niedzielę, odmawiał modlitwę Anioł Pański właśnie w samo południe, tak by mogli się w tej modlitwie złączyć wszyscy widzowie i słuchacze na całym świecie za pośrednictwem stacji, które tę modlitwę transmitowały. To także uczynił dzisiaj Ojciec Święty. Następnie powrócił do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich i jeszcze przed pożegnaniem, przed wyjazdem, Ojciec Święty ukazał się w oknie papieskim. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć to, co Ojciec Święty powiedział, bo niektórzy, nie spodziewając się tego niezwykłego spotkania, trochę może nie byli na to przygotowani, nawet żeby włączyć swoje odbiorniki telewizyjne. Więc myślę, że podsumowując dzisiejszy dzień, warto jeszcze tę chwilę bardzo sympatyczną spotkania z Ojcem Świętym przed Kurią na Franciszkańskiej przeżyć ponownie.
apostolskim błogosławieństwem Ojca Świętego rozbrzmiał ten potężny śpiew chóru i zgromadzonych ludzi na błoniach krakowskich w intencji ojczyzny. Boże, coś Polskę. Procesja liturgiczna, więc służba ołtarza, koncelebransi, księża biskupi już schodzą powoli z ołtarzowego podium i zmierzają w stronę zakrystii. Ale ludzie zgromadzeni na błoniach dziękują Ojcu Świętemu za to, że z nami jest. Za to, co nam tu dziś powiedział, co nam powiedział przez te kilka ostatnich dni.
Był także z potrzeby serca. W pielgrzymce po śladach swojego poprzednika, by poddychać powietrzem i popatrzeć na tę ziemię, z której on wyrósł, patrzy w tej chwili właśnie na tę ziemię, na lud, który tutaj się zgromadził, by jego także spotkać. Spotkać żywych ludzi, zakosztować żywej wiary wzajemnie, cieszyć się jego i naszą wiarą.
Proszę Państwa, przepraszam, to był jeszcze fragment z dzisiejszej mszy świętej na Błoniach, zakończenie mszy świętej. Mogliśmy popatrzeć na te nieprzebrane, nieprzeliczone tłumy. Mówi się o milionie pielgrzymów. Kto wie, jeśli wczoraj było 700 tysięcy młodzieży, a dzisiaj było zdecydowanie o wiele więcej ludzi, to myślę, że można mówić nawet chyba śmiało o tym, że było więcej niż milion, ale w każdym razie widzieliśmy ogromne tłumy, tysiączki, setki tysięcy pielgrzymów, którzy przyjechali na to centralne wydarzenie, jakim była msza święta w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego pod przewodnictwem Benedykta XVI na Błoniach. A teraz wspomniana już przeze mnie chwila spotkania z Ojcem Świętym w papieskim oknie.
Jezus Maria Zawsze-Dziewica, witam, pozdrawiam. Teraz zwracam się tutaj, ale...
Vorrei dire grazie per la vostra amicizia, per la vostra fede, la vostra gioia. Il Signore sia sempre con voi.
Drodzy przyjaciele, chciałbym wam podziękować za waszą obecność, za waszą przyjaźń, za waszą radość. Niech Pan zawsze będzie z wami.
Ci vediamo. Ci vediamo a Roma e se Dio vuole anche di nuovo a Cracovia.
Do zobaczenia w Rzymie, a jeżeli Pan Bóg pozwoli, to również jeszcze w Krakowie.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Arrivederci, grazie, dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Proszę Państwa, i następny punkt dzisiejszej pielgrzymki, dzisiejszego dnia pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, to odwiedziny obozu nazistowskiego, niemieckiego, obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pamiętamy, że Ojciec Święty chciał nawiedzić to miejsce. Nie było ono pierwotnie planowane w zarysie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, ale sam Ojciec Święty powiedział, że chce odwiedzić Auschwitz i wyznał: nie mogłem nie przebyć tu jako papież. Tuż po godzinie 17 ojciec święty Benedykt XVI przybył na teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez bramę byłego obozu ze słynnym napisem Arbeit macht frei, przeszedł samotnie, w milczeniu. Następnie także sam udał się pieszo do bloku numer 11, tak zwanego bloku śmierci. Naprzeciw ojca świętego wyszedł prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński, i ostatnie metry do bloku numer 11 przeszli wspólnie. Tam przywitał się z nimi biskup bielsko-żywiecki, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Jako drugi podszedł do ojca świętego również ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Następnie minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Ujazdowski, przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej profesor Władysław Bartoszewski i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzy Wróblewski. Ojciec Święty wszedł na plac i samotnie podszedł do ściany śmierci. Tam stojąc modlił się przez chwilę. Do Ojca Świętego podeszło troje byłych więźniów: Kazimierz Smoleń, Stanisław Frączysty i Zofia Posmysz-Piasecka. Podali Ojcu Świętemu znicz, który papież postawił pod ścianą straceń. Na dziedzińcu bloku 11 papież podszedł, przywitał się z 32 byłymi więźniami KL Auschwitz. Podchodząc do każdego z nich, porozmawiał, osobiście uścisnął dłoń. Od jednego otrzymał także fotografię. Niemal wszyscy całowali Ojca Świętego w pierścień rybaka, przeklękając. Niektórzy z nich mieli na sobie pewne elementy stroju obozowego, czapki lub chusty w biało-niebieskie pasy. Ojciec Święty okazał każdemu wielką serdeczność, całował nawet policzki, głaskał po głowach, niektórzy płakali ze wzruszenia. Następnie papież wszedł do celi śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie paliła się świeca ofiarowana w 1979 roku przez Jana Pawła II. Ojciec Święty modlił się przez chwilę w ciszy, a następnie głośno po łacinie powiedział: Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Myślę, że wszyscy byliśmy poruszeni w tym bardzo takim oszczędnym w słowa i gesty wydarzeniem, ale jakże przejmującym swoim milczeniem i tą właśnie jakąś niezwykle poważną atmosferą. Po wyjściu z bloku 11 Ojciec Święty wyszedł na dziedziniec, wpisał się do księgi pamiątkowej i wspólnie z prezydentem Kaczyńskim stanął do zdjęcia. Następnie pożegnał się, podziękował pan prezydent Ojcu Świętemu i odprowadził go do samochodu. Ojciec Święty udał się wówczas do Centrum Dialogu i Modlitwy. Tam przywitali go ksiądz kardynał Franciszek Macharski, pan ksiądz Jan Nowak, dyrektor centrum, i ksiądz Manfred Dezelers, pracujący od 16 lat w Polsce na rzecz pojednania, a także dwoje młodych wolontariuszy centrum, Polak i Niemka. Młodzi wręczyli papieżowi kwiaty, obecni przywitali Ojca Świętego oklaskami. Ojciec Święty podchodził do wszystkich z osobna, podawał ręce, rozmawiał przez chwilę, przywitał się także z siostrami, karmelitankami i wtedy jeszcze udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Zostało wręczone Ojcu Świętemu przez młodych najpierw tekst orędzia Młodzieży Oświęcimskiej do Młodzieży Świata, przygotowany z okazji Światowych Dni Młodzieży w Kolonii. Następnie memoriał Akademii Oświęcimskiej został przekazany Ojcu Świętemu. Ten memoriał, który przypomina, że 64 lata temu w efekcie nazistowskiej ideologii nienawiści powstał obóz Auschwitz-Birkenau, w którym skazano na zagładę ponad milion ludzi. Miejsce to w sposób szczególny pozostaje symbolem Holokaustu. Oczywista, udokumentowana prawda, że komory gazowe i krematoria zostały pomyślane jako narzędzia ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, nie umniejsza pamięci o zamordowanych tutaj Polakach, Cyganach, Rosjanach i przedstawicielach innych narodów, stwierdza dokument. O tym na pewno będzie jeszcze okazja powiedzieć, o tym niezwykłym wydarzeniu w Auschwitz, które także się bardzo przedłużyło, o tej potem modlitwie, która była w Birkenau, prowadzona w różnych językach. Myślę, że o tym powiedzą już nasi sprawozdawcy w Krakowie, którzy po pożegnaniu Ojca Świętego i po najpierw wizycie w Auschwitz, w Birkenau, powrócili już do centrum prasowego i w studio papieskiej pielgrzymki możemy w tej chwili się z nimi spotkać. Dziękujemy w takim razie i zapraszamy na antenę Kraków.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Radośnie i z wdzięcznym sercem w ostatni dzień pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, do naszej Ojczyzny. Witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria, zapraszając także na spotkanie z tymi, którzy są jeszcze w Krakowie, z tymi, którzy Panu Bogu dziękują za dar niesamowitej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Ta atmosfera wdzięczności obecna jest również w naszych sercach i naszymi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Będziemy chcieli się ze wszystkimi widzami telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maryja podzielić się. Przekazujemy głos ojcu Jackowi w naszym studiu w Krakowie. Witamy pierwszego gościa.
Dziękuję ojcze Piotrze za przekazanie nam głosu tutaj do naszego studia pielgrzymki papieskiej w Krakowie. A w tym studio gościmy dzisiaj pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kaweckiego. Witam panie profesorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze ja również witam ojca, wszystkich drogich słuchaczy, telewidzów. Rzeczywiście czas jest wyjątkowy. Kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut po odlocie Ojca Świętego możemy tutaj spotkać się i te takie myśli, które zgromadziły się w umyśle, ale te także, które zostały w sercu, przywołać. Nie będzie to na pewno ani metodologicznie dobrze przywołanie, czy tylko to, co w sercu najważniejsze zostało, no, na ten czas.
Myślę, panie profesorze, że siadamy tak jak właściwie tak jak w rodzinie przy okazji świąt, bo przecież te dni są świąteczne i my sobie tak siedzimy i sobie rozmawiamy na ten temat. Nie są to może rzeczywiście, jak pan profesor powiedział, jakieś usystematyzowane sprawy. Na to przyjdzie czas po jakimś dystansie, jakiś okres musi minąć jeszcze, żeby na to spojrzeć z daleka. A tak na gorąco dzisiaj rozmawiamy. Ja proponuję, panie profesorze, żebyśmy może na początek tej rozmowy cofnęli się te 4 dni. Czas oczekiwania na Benedykta XVI. Różni ludzie mieli różne koncepcje, obawy, zgadywali, co może być, jak może być, ale to nagle ucichło, bo na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie wylądował samolot Alitalia na pokładzie z Benedyktem XVI. On wysiadł z samolotu i stanął na polskiej ziemi.
Właśnie, ale jeszcze parę minut wcześniej, przed tym stanięciem, to bym powiedział tak, przygotowywaliśmy się wszyscy do tego przyjazdu, każdy w miarę swoich możliwości. Ja często mówię o tym, co warto szczególnie. Warto, i tak też robiłem teraz, sięgnąć do dokumentów, do materiałów, które wcześniej otrzymywaliśmy, otrzymujemy co miesiąc. Osservatore Romano, wydanie polskie. Jest to szczególny materiał, który w różnych miejscach zachęcam do tego, aby tam sięgać. To są źródłowe materiały, już przetworzone dokładnie z odpowiedzialnością Stolicy Apostolskiej za to, co tam jest podane. No i sięgałem tam. I przyznam, że najpierw do tego przemówienia Benedykta XVI, które wygłosił do homilii, którą wygłosił wtedy, gdy była msza święta rozpoczynająca pontyfikat. Mówił o obawach, gdy został wybrany i wtedy odczuł, że nie jest sam. A rok później, po tej mszy świętej, gdy była pierwsza rocznica tego wyboru, to wspominał właśnie, że utwierdzał się z każdym dniem tego mijającego roku, że nie jest sam. Myślę, że i tak chciałem, żeby w Polsce przekonał się, że cała Polska jest razem z nim. I gdy teraz patrzę na to, na ten czas, od momentu, gdy wyszedł z samolotu i stanął na polskiej ziemi, do momentu, gdy odleciał, to w każdym dniem umacniał się coraz bardziej w tym, że nie jest sam. I nas umacniał, ale i siebie umacniał.
I stąd chyba też ta pielgrzymka, zawołanie tej pielgrzymki Trwajcie mocni w wierze, to taki bliższy kontekst, ale ja przyznam się szczerze, panie profesorze, osobiście No bo na siłą rzeczy jednak trochę usystematyzowania już się pojawia w naszej rozmowie poprzez te dokumenty i poprzez te wszystkie sprawy. Ja jednak znajduję korzenie tego zawołania "Trwajcie mocni w wierze" w pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Chyba tam to jakoś najmocniej zostało wypowiedziane i Benedykt XVI, jego następca, sukcesor na stolicy świętego Piotra, ale także wielki przyjaciel i wielki kontynuator tego dzieła Jana Pawła II, dzieła, które jest dla dobra Kościoła, czyli także i całej ludzkości, on chyba nie mógł inaczej rozpocząć, jak przyjechać właśnie z takim orędziem. Trwajcie mocni w wierze.
Tak jest. I ta wiara, te słowa o wierze przewijały się praktycznie we wszystkich wypowiedziach Ojca Świętego. Poczynając od tej pierwszej wypowiedzi w trakcie spotkania, przywitania na lotnisku, aż do ostatniego momentu. Ale mnie szczególnie utkwił ten moment, w którym dzisiaj, właśnie na Błoniach Krakowskich, Ojciec Święty wyraźnie powiedział, że przybył do Polski, przybył do Krakowa, do tych wszystkich miejsc, które nawiedził, po to, aby zobaczyć, dotknąć tej wiary, w której wyrastało posłannictwo Jana Pawła II, ale także zobaczyć, jaki jest stan tej wiary dzisiaj, współcześnie, już po odejściu do Pana, Boga Ojca, świętego Jana Pawła II. Więc to jest też takie stwierdzenie, że ta wiara, której wyrastał Jan Paweł II, a przecież to jest to wyrastanie jeszcze sprzed wojny, to także kształtowanie przez wcześniejsze, poprzednie pokolenia, jest tą wiarą, w której doświadcza także i doświadczał w czasie tych spotkań Benedykt XVI, spotkań z Polakami.
Panie profesorze, w Warszawie to umacnianie wiary rozpoczęło się od archikatedry świętego Jana, bo to było to pierwsze spotkanie i to właśnie symptomatyczne z duchowieństwem, ale no, żeby już tak powiedzmy popatrzeć symbolicznie, droga do archikatedry wiodła z trzema przystankami, przy trzech pomnikach. Powstanie warszawskie, warszawskie getto i poległym i pomordowanym na wschodzie. A zatem zanim Ojciec Święty przyjeżdża, aby umocnić nas w wierze, on przyklęka przed tymi symbolami, które ogniskują w sobie całość historii w jej tym ostatniego XX wieku bardzo tragicznym i dramatycznym zmaganiu o to, żeby w ogóle była Polska, która jeżeli istnieje, to może trwać w wierze. Jeżeli jej nie ma, nie ma mowy o trwaniu w wierze.
Tak, to jest, myślę, że w całej pielgrzymce wszystkie kroki, wszystkie miejsca, które Ojciec Święty swoją obecnością dotknął i w swojej wypowiedzi do nich nawiązał, to wszystkie mają znaczenie. To nie jest tak, że coś się przypadkiem zdarzyło. Wszystkie mają znaczenie w celu umocnienia naszej wiary. Tak to odbieram, spoglądając na to wszystko, co już przeżyliśmy i do czego będziemy w następnych dniach, miesiącach wracać, to właśnie tak odbieram, że przez każde miejsce, w którym był Ojciec Święty, w każdą wypowiedź, którą nam przekazał, trzeba traktować całości, w całości przekazu wiary, ale widzieć ją jako związaną także i z przeszłymi, poprzednim nauczaniem Jana Pawła II. Bo przecież Kościół jest ten sam. Ojciec Święty, kolejny, następny, każdy jest następcą świętego Piotra.
Może od razu tutaj powiedzmy, Tak jak to panie profesorze tutaj zauważył o tym, że Jan Paweł II nam przybliżał te dzieje, ale gdy widziałem Benedykta XVI, który zatrzymywał się przed tymi pomnikami, przypomniałem sobie, że 27 lat wcześniej w Warszawie na Placu Zwycięstwa między innymi padły takie słowa. Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą i tego miasta Warszawy, stolicy Polski, która w 1944 roku zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami. Jeśli się nie pamięta, że pod tymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu.
Tak jest. No więc te słowa, ja myślę, że w każdym miejscu, i to też dawał świadectwo temu Ojciec Święty Benedykt XVI, że w każdym miejscu, gdziekolwiek się wypowiadał, zawsze odwołał się do tego, co też powiedział wcześniej Jan Paweł II, jakby dodając także swoją pieczęć do tych stwierdzeń, które były wcześniej zawarte, przyjmując je jako swoje. Nawet w niektórych miejscach to mówił tak. I uczyniłem te słowa także moimi. Także to jest, tak bym powiedział, Ojciec Święty Benedykt XVI wprowadził nas w to, jak korzystać, jak czerpać z dziedzictwa, które pozostawił nam Jan Paweł II. Przecież to było najlepsze czerpanie z tego dziedzictwa. Jednocześnie umacnianie współczesne, ale za każdym razem czerpanie z tego dziedzictwa. To jest, no przyznam, wyjątkowa lekcja, którą przez te 4 dni przebywaliśmy.
No i panie profesorze, wchodzimy do archikatedry świętego Jana. To przywitanie Ojca Świętego przez prymasa Polski ujmujące. No i później te słowa, ja bym może od razu powiedzmy wziął w nawias może taki zamęt medialny, który powstał po tym przemówieniu. To może dzisiaj takiej cenzurki nie wystawiajmy, chociaż to jest aż takie jakoś samo narzucające się. Ale powiedzmy tak, w tym kontekście, w tym przywoływaniu słów Jana Pawła II, jednak w przemówieniu w archikatedrze Benedykt XVI od razu ustawił nas w roku 2006, czyli po przejściu komunizmu, kiedy już tę drogę, w którą wybrał się z nami Jan Paweł II, mówiąc niech wstąpi Duch Twój, i przeprowadził nas aż do rok temu, 2 kwietnia, kiedy już on odszedł do domu Ojca, teraz przejął nas Benedykt XVI, już po tym całym doświadczeniu, zmaganiu z komunizmem, i to właśnie tam padło, już na początku.
No właśnie, ale bym patrzał na to spotkanie. Najpierw bym powiedział tak, nie jest jako świecki, nie powiem, że zazdroszczę to, że pierwsze spotkanie odbyło się z kapłanami. Uważam, że tak powinno być. Jeśli przyjeżdża ten główny pasterz kościoła, to przede wszystkim powinien się spotkać z pasterzami i z nimi rozmawiać. I teraz, jeśli w taki sposób na to spojrzę, to ja tę wypowiedź traktowałem jako rozszerzenie, rozwinięcie Pastores Dabo Vobis. Tego dokumentu, który mówił o kapłanach, o formacji kapłańskiej. I tutaj też było o formacji kapłańskiej. I ja to, kształcony czy przygotowywany w tym późniejszym swoim życiu, bo przecież już nie jako młodzieniec czytałem Pastores Dabo Vobis, to wiem to, co jest najważniejsze u kapłana. To jest to, że jest konsekrowaną osobą, która uczestniczy, dotyka ciała i krwi Pana Jezusa. I to jest u niego najważniejsze. I to zostało potwierdzone także przez Ojca Świętego. I to było też w Pastores Dabo Vobis. Czyli jest w tym oczekiwaniu naszym ekspertem w spotkaniu z Bogiem, do Niego w życiu duchowym, ale to nasze życie codzienne jest też zatopione w życiu duchowym. To nie jest takie, że jedno jest oddzielone od drugiego. Jeżeli ja w swoim życiu oczekuję wskazówek duchowych, to takich, żebym jako naukowiec, a ktoś inny jako biznesmen, żeby mógł postępować zgodnie z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Chrystusa. A może o tym się przekonać, słysząc opinię na temat tego postępowania i powiązania i przyłożenia kryteriów tamtych przez kapłana. Tak się dzieje w sakramencie spowiedzi, ale tak się dzieje także i w życiu codziennym. Nie muszę zawsze iść do spowiedzi, aby usłyszeć od kapłana, jak powinien się zachować polityk, jak powinien występować budowniczy, ale od kapłana nie jako eksperta od budownictwa czy eksperta od polityki, ale eksperta od tego właśnie spotkania z Panem Bogiem. I każdy chrześcijanin powinien tak działać w swoim zawodzie, w swojej dziedzinie, żeby te zdania, korzystać z uwag, z opinii, z porad tego eksperta duchowego w tym właśnie zakresie. I ja to tak odbieram. Potem oczywiście, jak otworzyłem takie czy inne komentarze, wysłuchałem, to zaczęło się jakieś przekręcanie, jakby nawet nachalne przekręcanie tego rozumowania. Ale jak się weźmie pastores dabovobis i porówna z tymi wypowiedziami, to jest przypomnienie tamtego. Także i przypomnienie, że czas, którym kapłan poświęca Chrystusowi, on później owocuje w kontaktach z ludźmi. Jeśli zapomni, goniąc na przykład za tymi sprawami budowlanymi, bo często wierni tak zostawiają kapłana, niech on się zajmie tą budową kościoła, a my najwyżej coś tam dołożymy. To jest przede wszystkim zadanie budowniczych, zadanie budowlanych, a kapłan właśnie powinien umocniony czy wzmocniony tym kontaktem modlitewnym, także modlitwą, przylgnięciem do Chrystusa, jemu łatwiej będzie pokazać każdemu z nas. Ta droga nie powinna iść tak. Nie tak powinno się kształcić, wychowywać młodzież, bo trzeba myśleć daleko w przyszłość, a nie tylko w danym momencie, że koniunkturalnie nauczyciel czy ktoś inny przymruży oko i powie, no tak, teraz luzem wychowujemy. Niech sobie nie mają żadnych, młodzież niech nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli o tym się zapomni, kapłan musi o tym powiedzieć. I jeśli ktoś to nazwie polityką, no to bardzo źle. To znaczy, że w ogóle z tego nauczania, całego nauczania, nie tylko tej jednej homilii, to niewiele odbiera. Tak jest nieraz, że to się tak całe przemówienie, które jest jeszcze osadzone w tym, co było także w dokumentach Kościoła wcześniejszym, ktoś jeden bierze i tą swoją latarką oświetla jedno zdanie i mówi, tak, temu i temu panu to tak należy powiedzieć, przypomnieć to zdanie, ale ono, to zdanie jest w całym ułożeniu.
No, to jest właśnie to, że Ojciec Święty mówi, nie wolno być tym bezlitosnym sędzią, ci bezlitośni sędziowie biorą to zdanie i nim próbują innych porażać. Panie profesorze, na zwyżce prasowej stale są nasi ojcowie i może w tej naszej rozmowie, którą tutaj tak rodzinnie przeprowadzamy, może w takim razie zaprośmy też do tej rozmowy, przekażmy na chwilę głos ojcom, którzy zaproszą do tej rozmowy pasterzy Kościoła, którzy są obecni, a my za chwileczkę także i z Państwem będziemy dalej. My jeszcze z tego studia nie wychodzimy, ale przysłuchujemy się tym rozmowom, które tam będą prowadzeni. Dlatego halo ojcowie przy panoramie Krakowa i Wawelu.
Dziękujemy serdecznie ojcze Jacku za przekazanie głosu. Ta panorama Krakowa nas zachwyca, ona nabrała swoistego rodzaju barw w tym czasie, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI był na ziemi krakowskiej. Niejednokrotnie to podkreślaliśmy. Kraków przygotowany, Kraków z radosnym sercem witający Ojca Świętego i Kraków, który na pewno do końca nie zapomni tego, czego krakowian serce i nie tylko doświadczało w tych dniach spotkań z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Jest z nami już ojciec Jan i ojciec Bolesław, którzy powrócili z Balic. Niesamowita uroczystość w strugach deszczu, ale wielka radość i wdzięczność za tę pielgrzymkę Ojca Świętego.
Proszę Ojca, to, że strugi deszczu to nic szczególnego, przecież religijne uroczystości często odbywają się z pokropieniem. Dzisiaj na Błoniach Krakowskich, gdzie były takie tłumy ludzi, milion, a nawet chyba ponad milion, jesteśmy o tym przekonani, było tylko pokropienie kropidłem. Dlatego na zakończenie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce po prostu pokropiło i to bardzo, bardzo solidnie. Deszcz był bardzo rzęsisty, ale mimo tego deszczu wszyscy trwali w radości, w dziękczynieniu za tę posługę, którą Ojciec Święty Benedykt XVI w ciągu tych kilku, zaledwie czterech dni spełnił na naszej polskiej ziemi. I po prostu i młodzież, i starsi nie zrażali się niczym. Kiedy z powrotem wracaliśmy tutaj do centrum prasowego z Balic, razem z dziennikarzami zabrała się do autokaru rodzina. Mały, o ile dobrze pamiętam, Grzesiek, Tomek w góralskim kapeluszu, i pytam go: Grzesiu, spałeś coś od wczoraj? A on mi: nie. To co żeś robił? A no, całą noc my chodzili i się modlili. I jeszcze teraz gdzieś tam za Nowy Sącz mają wracać i gdzieś tam być może zdążą na ten ostatni autobus.
Ojcze Janie, do tych świadectw, do tych wrażeń powracać będziemy podczas trwania naszego studia papieskiego, a właściwie nieustannie, bo został nam zadany wielki program zawarty w haśle Moccie tej pielgrzymki: trwajcie mocno w wierze. A na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam bardzo serdecznie chciałbym przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza kościoła świdnickiego. Halo, halo, Ekscelencjo, słyszymy się?
Tak jest, ja byłem chroniony świętym, Maria zawsze dziewica.
Ekscelencjo, zakończyła się już pielgrzymka, wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI. Prosimy o podzielenie się tymi pierwszymi, a jakże mocno obecnymi w naszych sercach przeżyciami, doświadczeniami, wrażeniami.
Tak, jestem teraz w drodze na wysokości Opola, zmierzam do Świdnicy. Jeszcze mam około 100 kilometrów. No więc rzeczywiście, no... Jest to wydarzenie niesamowite, niecodzienne i jakaś rzeczywiście, tak jak dawniej, tak i teraz, to były wielkie rekolekcje narodowe do naszego kościoła w Polsce i ta wizyta przeszła wszelkie oczekiwania. Myśmy się spodziewali, że będzie ładna, ale że będzie aż tak piękna i tak bogata w doświadczenia, to może się tak nie spodziewaliśmy. Teraz możemy powiedzieć, że rzeczywiście no, to był wielki dar Pana Boga dla nas, dla naszego Kościoła, ale sądzę i dla całego świata, bo to promieniowanie tej pielgrzymki, sądzę, że ono jednak ma miejsce na kraje ościenne, na Europę i na cały Kościół. Także jesteśmy wszyscy właśnie pod urokiem. No więc no przede wszystkim bardzo takie treściwe pouczenia Ojca Świętego i to na wszystkich tych etapach, na wszystkich spotkaniach, no bardzo głębokie treści, które teraz trzeba jakoś, prawda, przemodlić i je uczynić przedmiotem refleksji, bo rzeczywiście one wytyczają jakiś program dla naszego Kościoła w Polsce, no, który się ogniskuje w tym haśle trwajcie mocni we wierze. No więc z jednej strony właśnie Ojciec Święty, który nas nakarmił taką przebogatą treścią, no a z drugiej strony odpowiedź słuchaczy i to właściwie na wszystkich tych, prawda, stacjach pielgrzymkowych, no pełna takiej wdzięczności wobec Ojca Świętego, pełna miłości. I rzeczywiście on się stał, Ojciec Święty Benedykt XVI, bardziej nasz, takim papieżem jeszcze bardziej bliskim, bardziej naszym, i zdobył sobie serca Polaków przez to, co powiedział i przez w ogóle swój sposób bycia. No więc rzeczywiście będzie na czym myśleć i będzie co rozważać. No chociażby dzisiejsza homilia, bardzo taka właśnie piękna w tym pierwszym etapie, papież pokazał nas jako tych, którzy stoimy na ziemi, ale jesteśmy właśnie przez Boga tutaj właśnie na ziemi umieszczeni, prawda, żeby ten świat przekształcać, żeby go czynić właśnie ziemię poddaną i tutaj Królestwo Boże na ziemi zaprowadzać, a z drugiej strony, żeby ciągle właśnie tak ci mężowie, którzy byli zapatrzeni w niebo za Jezusem odchodzącym do nieba, że mamy ciągle pamiętać, gdzie jest nasz cel ostateczny, jaka jest, prawda, ostatnia stacja, prawda, i jaki cel ostateczny naszego życia ziemskiego. Tak, a potem to osobiste wyznanie z Krakowem, z ojczyzną naszą, papież no jakby się utożsamił ze swoim poprzednikiem i właściwie to dziedzictwo, które on nam zostawił, no papież jakoś czyni swoim dziedzictwem i to, co mówił, że to jest mój Kraków, że to jest jakby właśnie moja ojczyzna, nawet mój Kościół, tak, więc to było takie właśnie piękne i ujmujące, tak, i to zadanie, jakie nam znaczył, prawda, w dzisiejszej Europie, że jako ten naród, który stał się ostatnio takim miejscem szczególnego świadectwa wiary, to było związane właśnie z posłannictwem Jana Pawła II, że dzisiaj mamy specjalne zadanie wobec narodów Europy, żeby o tej wierze świadczyć i tą wiarą żyć. No, warto też to tutaj właśnie przypomnieć, że papież nam ciągle tłumaczył, czym ta wiara jest i no, mówił z jednej strony o tym, że wiara jest przyjęciem zespołu prawd za swoje, za prawdziwe, ale z drugiej strony powiedział dzisiaj takie zdanie ważne, że owszem, ważne jest to, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze to, komu wierzymy. A więc ten personalny, egzystencjalny wymiar wiary był bardzo podkreślany, który się łączy ze świadectwem, prawda, z więzią taką egzystencjalną z Chrystusem i także z zachowaniem Bożych przykazań, więc to takie było przypomnienie ważne. Tak, i ta prośba potem papieża o modlitwę za niego tutaj na ziemi polskiej i że liczy na nas tak bardzo, to było też takie bardzo no, chwytające za serce. No i te wezwania, które były powtórzeniem tych wezwań, które nam zostawił Jan Paweł II w czasie pierwszej chyba i ostatniej pielgrzymki, bo te dwie pielgrzymki papież cytował dzisiaj w kazaniu, tak, i jakoś uczynił te słowa jakby też jego własnymi słowami, czyli no jakoś dał do zrozumienia, że dzieło swojego poprzednika chce kontynuować i że on powinno dalej właśnie to dzieło w takim stylu się rozwijać. No więc to tak na gorąco mógłbym powiedzieć, ale jeszcze będzie właśnie czas, żeby do tych myśli pięknych wracać, żeby je medytować i żeby nimi żyć, żeby, prawda, też ludziom przekazywać i ubogacać ludzi właśnie tym, co papież nam zostawił. Tak.
Rzeczywiście przyjdzie czas na głębsze, szersze podsumowania, analizy tego orędzia, które zostało pozostawione na polskiej ziemi przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Przygotowaliśmy się do tej wizyty. Nade wszystko duchowo. Usłyszeliśmy słowa Ojca Świętego Benedykta XVI. Pytaliśmy się, jak to będzie. Czy zrozumiemy Ojca Świętego? Czy rzeczywiście zdoła poruszyć serca Polaków? Dzisiaj wiemy, że jakiekolwiek obawy były nieuzasadnione, że o wiele ważniejszym, fundamentalnym i zasadniczym jest ten dialog, który dokonuje się pomiędzy sercami kochającymi Pana Boga. Po prostu chodzi o miłość do Pana Boga i drugiego człowieka.
Tak, więc nam się wydawało, że ten papież jest troszkę właśnie inny od naszego, że może jest taki mniej, może ciepły, ale no jakoś ujawnił się przed nami teraz jako taki bardzo ojcowski i powiedział właśnie, że do młodzieży, że proszę was jako ojciec, gdy chodziło o to, żeby młodzież, prawda, zerwała z narkotykami, Tak więc to taki jakiś, no bardzo nam się odsunie jako taki ciepły, właśnie kochający ojciec, który się czuje ojcem całego Kościoła, wszystkich, prawda, narodów, także naszego, więc takie piękne było i myślę, że papież nasz w niebie się z tego bardzo cieszy, że to, co Pan Bóg przez niego jakoś tak, prawda, podjął, co tę drogę, którą podjął, że ten następca jego tak dzisiaj ładnie to kontynuuje. Tak, i to jest takie bardzo, bardzo piękne, ujmujące.
Ekscelencjo, ten program, który pozostawił Ojciec Święty, trwajcie mocno w wierze. Jakie drogi powinien przybrać, aby rzeczywiście stał się programem realizowanym przez człowieka wierzącego dzisiaj w Polsce?
No więc to będziemy się nad tym zastanawiać, tak, ale no to trwanie mocno w wierze jest no, jakimś takim naczelnym naszym zadaniem. Wiadomo, że wiara jest no, darem i prawda, wezwaniem, a więc jest dana i zadana. Z tego wynika, że wiara się może w nas pogłębiać, wzrastać, ale może też wiara właśnie się zmniejszać i znamy ludzi, którzy niekiedy wiarę tracą, przynajmniej na jakiś czas później ją odzyskują. Tak więc no, to jest, no, myślę właśnie, podstawowe zadanie, byśmy po prostu tę wiarę umacniali i dali, dawali świadectwo, prawda, tej naszej wierze. Jeszcze raz właśnie chciałem do tego powrócić, żeby chodzi o to, żeby właśnie ta wiara była rozumiana właśnie integralnie, a więc z jednej strony właśnie przyjmowanie z Ewangelii, o czym papież mówił w Warszawie, prawda, do nas kapłanów, żeby nie było takiej właśnie wybiórczości, jaka która dzisiaj znamionuje niektóre środowiska, ale żeby powiedzmy wszystkie prawdy, które Bóg właśnie przekazał, żeby z naszej strony były zaakceptowane, to więc przyjmowanie tego depozytu wiary w sposób integralny, a zarazem właśnie no, to rozumiemy jako podstawy, jako zaufania, jako posłuszeństwa, jako właśnie więzi egzystencjalnej z Panem Bogiem, jako prawda, wierzenie nie tylko właśnie pewne prawdy, ale jako zawierzenie o sobie, w tym przypadku właśnie Chrystusowi, jak dzisiaj papież powiedział, że to o sobie nie byle jakie, ale samemu Chrystusowi, który za nas umarł i zmartwychwstał, który nas pokochał, dlatego jest dla nas takim autorytetem, jest godnym wierzenia. No więc nie potrafię jeszcze tak jakoś dokładnie, powiedzmy konkretnie, której wytyczyć, bo będziemy się nad tym zastanawiać, ale no to odnawianie, pogłębianie wiary to jest właśnie program no, zawsze aktualny, szczególnie dzisiaj, gdy no, ciągle po prostu jest walka z Bogiem, walka, prawda, z wartościami chrześcijańskimi. W ostatnich latach, miesiącach to się jakoś ujawniło i no, papież ma świadomość tego i dlatego nas wzywa właśnie, byśmy się przeciwstawiali tej laicyzacji, tej sekularyzacji, właśnie przeciwstawiali się wyznawanie naszej wiary, prawda, i w myślach, w naszym myśleniu, w naszym mówieniu, a także przede wszystkim w naszym działaniu, w naszej postawie i to we wszystkich sektorach życia. Tak więc to będzie wielkie zadanie, które będziemy musieli jakoś tak, prawda, no, rozpracowywać i je wykonywać.
Ekscelencjo, na pewno jesteśmy umocnieni obecnością Ojca Świętego wśród nas, Jego słowem i tą Jego ojcowską miłością i troską, o którym wspomnieliśmy także podczas naszej rozmowy. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.
Tak, jeszcze na... jeden moment właśnie, bo dzisiaj miałem okazję na lotnisku w Balicach podejść do Ojca Świętego, tam mnie wyznaczono właśnie pośród biskupów, no i właśnie podziękowałem Ojcu Świętemu tak króciutko za wszystko, co nam przekazał, co nam podarował. I popatrzyłem w oczy, te takie, no, oczy ojcowskie, bo się uśmiechnął i też podziękował. Więc takie bezpośrednie, jakieś takie właśnie doświadczenie człowieka, który jest ojcem nas wszystkich i no, nas darzy jakąś taką wielką miłością, tak, to ta encyklika jego Bóg jest miłością przypomniana, jest taka piękna i też w którejś homilii właśnie powiedział, taki był apel do nawet tych niewierzących czy poszukujących, że uwierzcie, że Bóg jest naprawdę miłością. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie, gorąco i serdecznie w imieniu całej rodziny Radia Maria pozdrawiamy. W studiu Pawieskim rozmawialiśmy z jego ekscelencją, księdzem biskupem Ignacem Decem, pasterza kościoła świdnickiego, a my łączymy się ponownie z ojcem Jackiem i z panem profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem Januszem Kaweckim. Prosimy bardzo.
No i panie profesorze, to nasza takie rodzinna rozmowa. Okazuje się, że to nie tylko przy stole, jak Boże Narodzenie, jak na Wielkanoc, ale także i z tymi naszymi pasterzami, którzy teraz wracają do swoich stolic biskupich. Ksiądz biskup profesor Ignacy Dec pięknie to też podzielił się swoimi wrażeniami, szczególnie ten ostatni osobisty kontakt przed kilkoma godzinami z Ojcem Świętym. A my może stańmy teraz na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam w miniony piątek rano celebra, która znów, no nie ustrzeżamy się tego, 29 lat temu nie zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I teraz rok 2006, Benedykt XVI i również ogromna rzesza pielgrzymów, która wraz z nim modliła się i chłonęła jego słowa.
Tak, tym bardziej, że właśnie w tych dniach, w tym dniu i o tej godzinie spadł rzęsisty deszcz. No, niektórzy tam doszukiwali się różnych znaków z nieba właśnie związanych z tym deszczem. Ale ja wsłuchując się słowa wypowiadane przez Ojca Świętego, zapisałem je sobie w pamięci w takich, ten wypowiedź w takich słowach: wiara jest darem i zadaniem. Dar, bo potrzebna do tego łaska, ale i zadanie. Jeśli już jesteś, masz tę łaskę, to nie możesz tak sobie gdzieś stać i mówić, no ja się mam łaskę wiary, wobec tego wierzę i bez żadnego świadectwa o tej wierze. Musi się świadczyć o wierze, czyli to zadanie wynika z daru, który się otrzymuje. Tam wtedy Ojciec Święty zwraca uwagę na ducha prawdy i przywołał wiele te przykłady. Szczególny przykład, heroiczny przykład naszego prymasa tysiąclecia. Tak go tam nazwał. No i to, co w szczególny sposób z tą wiarą jest związane, bo właściwie cały czas mówi o tym umacnianiu wiary, a tam właśnie wyraźnie powiedział: powinniście tę wiarę pielęgnować. Nie gdzieś tam na jakieś nowinki iść i szukać, tylko właśnie tę wiarę pielęgnować. I powiedział jeszcze, że to właśnie my w Polsce doświadczyliśmy w przeszłości, w historii wielu darów Ducha Świętego właśnie z tą wiarą związanych. I że to jest wielka łaska, którą dostaliśmy, ale nie możemy jej zatrzymać tylko dla siebie. I potem dziś właśnie na Błoniach do tego samego tematu dawania świadectwa wiary powróci, żebyśmy, że to nie tylko na ten czas, kiedy Ojciec Święty, gdy kardynał Karol Wojtyła został wybrany z tej ziemi na Ojca Świętego, ale teraz również to świadectwo wiary jest wasze z Polski potrzebne. To też dzisiaj usłyszeliśmy i to ja tak patrzę na tę Warszawę, na te wszystkie miejsca wcześniejsze jako wiążące się w jedną całość. Całość tego tych rekolekcji, tego przesłania, przypomnienia, jak z dziedzictwa, które zostawił nam Jan Paweł II, umieć korzystać. Myślę, że to przede wszystkim będą najpierw rozważali nasi pasterze, episkopat, będą pewne także zadania z tym związane, ale to nie zwalnia nas, także świeckich, także tych, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, przybywali na miejsca pielgrzymowania Jana Pawła II wcześniej, bo przecież nie całą Polskę odwiedził, po całej Polsce pielgrzymował Benedykt XVI, ale i tych miejscach, gdzie byliśmy przez swych reprezentantów obecnie, czy uczestniczyliśmy za pomocą, dzięki takim narzędziom, jakimi media są, media elektroniczne, że to nas także dzisiaj zobowiązuje. Zobowiązuje wobec swoich bliskich, otoczenia, środowiska, ale także zobowiązuje wobec Europy, wobec świata. To też jest zobowiązanie.
No, takie słowa z ust Benedykta XVI padały bardzo często, ale panie profesorze, skoro pan tutaj wyciągnął taką paralelę, taką klamrę łączącą i plac, no chciałoby się powiedzieć plac zwycięstwa, chociaż nie tego zwycięstwa, które mieli na myśli ci, którzy go tak przemianowali, i Błonia Krakowskie, no to w takim razie i ten kontekst właśnie umocnienia wiary, w takim razie słowa przypomnę znowu sprzed lat 27. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale, i tutaj mocno akcentuje Jan Paweł II, pytanie zasadnicze, czy wolno, w imię czego wolno, jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. I wtedy to powiedziane w kontekście komunizmu, który chce to przekreślić, dzisiaj już tego nie ma. I dzisiaj powiedziane jakby to samo, ale powiedziane z akcentem na nie tyle nie odrzucajcie, ale pielęgnujcie.
Pielęgnujcie i dawajcie świadectwo. Nie można pod korcem tego trzymać. Jeżeli na przykład w świecie wiadomo, wiedzą i dlatego niekiedy próbują to osłabić, tę wiarę w Polsce, Polaków. Nawet niekiedy, przyznam, to też się doświadcza, wyszydzić, to przyjeżdża do nas Piotr naszych czasów i mówi, pielęgnujcie to i dawajcie świadectwo tej wiary. No, to jest takie wielkie zobowiązanie. Wyjeżdżamy do poszczególnych krajów, żebyśmy o tym pamiętali. I tam, i znowu tak się przewijają te tematy. I tam, gdzie wyjeżdżamy, wyjeżdżają Polacy do pracy. O tym też Ojciec Święty pamiętał. Wtedy, gdy mówił do kapłanów, do duszpasterzy. Mówił, nie mogą sami wyjeżdżać. Tam są potrzebni duszpasterze. Nie zostawiajcie ich samych. To jest też zadanie. No, zadanie nowych powołań. Także do działalności misyjnej. To też wtedy podkreślił. Proszę zobaczyć, to dawanie świadectwa wiary objawiać się będzie tym wszystkim. Tym wszystkim, jak w naszych rodzinach będzie się pielęgnować powołanie do kapłaństwa. Czy Tarnów będzie nadal, czy tarnowska diecezja będzie nadal zagłębiem powołań kapłańskich, chociaż jest już w wielu innych diecezjach równie dużo powołań. Ale nie tylko dla siebie musimy o nich pamiętać. Musimy pamiętać o tej ich działalności misyjnej. I proszę, Piotr naszych czasów przyjeżdża i nam to wszystko mówi. Mówi w kontekście wszystkich swoich wypowiedzi. To, że wcześniej zwrócił się do kapłanów, to przecież potem zwrócił się na placu świętego Piotra także do nas wszystkich, żeby w naszych rodzinach także tej wiary nie gubić, żeby ją tam pielęgnować. I widać było też w czasie wizyty Ojca Świętego, że młodzi na to spotkanie, wyznaczone specjalnie z Ojcem Świętym, przybywali z różnych miejsc. Widziałem ich transparenty, przebywali z dworca w Krakowie, dalekich podróży, szli ci w mundurkach harcerskich i ci inni, ale jakże sprawnie się poruszali. I te wymagania organizacyjne, ja próbowałem, oczywiście widać po moich włosach, że do młodzieży nie należy, ale próbowałem z nimi przejść przez długi odcinek drogi, aż doszliśmy do Błoń, nawet wzdłuż Błoń. Przeszedłem z nimi, żeby zobaczyć, żeby wchłonąć tę atmosferę, którą kiedyś dawniej żyliśmy my, młodzi, też gdy przyjeżdżał Jan Paweł II. I było, przyznam, tak samo. Taka sama radość. A później, gdy już oglądałem transmisję telewizji Trwam, właśnie z tamtego miejsca, jakżeż pięknie oni współuczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym. To było przeniesienie tych wcześniejszych spotkań, ale i tego Światowego Dnia Młodzieży, które już się odbyło z Benedyktem XVI. Więc myślę, że ta całość, a jeśli już tak różne tematy poruszając i idąc tym tropem, to chciałbym także podkreślić sprawę wiary, w której Maryja jest tą, która prowadzi do...
No właśnie, panie profesorze, bo to właśnie chciałem tutaj powiedzieć. My za chwilę przeniesiemy się znów na naszą panoramę piękną Krakowa, ale to za chwileczkę, ponieważ ten temat jeszcze niech nam tutaj wybrzmi, niech nam to wybrzmi jeszcze przed tym połączeniem, bo przecież między Warszawą a Krakowem jest Jasna Góra, jest Częstochowa. Obok Krakowa jest umiłowana przez Jana Pawła II Kalwaria. I no nie sposób nie zauważyć tego, że Benedykt XVI przyjechał do Polski i jak to na Jasnej Górze, witając go ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, powiedział: odmówisz z nami to ukochane przez nas, tę ukochaną litanię loretańską. Powierzysz nas Maryi, bo ona prowadzi nas zawsze do Chrystusa. No i tam ta róża Pawła VI, która nie mogła być tutaj, przypomniał się od razu ten aresztowany obraz, te puste ramy i te wszystkie sprawy.
Tak jest. No właśnie. I proszę zobaczyć, ale wprowadzeniem do Częstochowy było także, była homilia Benedykta XVI na placu Piłsudskiego. Bo tam, proszę zobaczyć, jak to słów nie przywołam z pamięci jeszcze, bo się ich nie nauczyłem, ale zapadły mi w pamięć wyraźnie jako kontekst. Otóż w końcówce Ojciec Święty takie wezwanie do Maryi skierował, żeby dalej prowadziła nas w Polsce do swego Syna. Maryjo, Królowo Polski. Tak to chyba było w tym ujęciu. A więc jest ten właśnie maryjne wezwanie, które w tej pielgrzymce bardzo wyraźnie się ujawniło. I w Częstochowie, i w Kalwarii Zebrzydowskiej. I myślę, że to jest także dla nas wszystkich wielka radość, bo Maryja, Królowa Polski, została tutaj tak pięknie nam przedstawiona, pokazana jako prowadząca do Jezusa, prowadząca nasz naród do Jezusa. A przecież tak jest. To czujemy wszyscy.
Przenieśmy się może zatem teraz na tę piękną panoramę Krakowa. Myślę, że ojcowie, którzy tam teraz są, postarają się znów z tej naszej tutaj rodzinnego, ciepłego studia, gdy sobie tak rozmawiamy, postarają się połączyć znowu z kolejnym naszym rozmówcą, który już wraca z Krakowa. Halo, Zwyżka.
Dziękujemy ojcze Jacku, ponownie pozdrawiamy, patrzymy na panoramę Krakowa w studiu papieskim z Krakowa, z królewskiego Krakowa, który tak pięknie, tak godnie przyjmował następcę świętego Piotra na ziemi, ojca świętego Benedykta XVI, a my w naszym studiu bardzo gorąco i serdecznie witamy, pozdrawiamy jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Stefanka, pasterza kościoła łomżyńskiego. Halo, halo ekscelencjo, słyszymy się?
Szczęść Boże, słyszymy się.
Ekscelencjo, tak, mieliśmy możliwość niejednokrotnie spotykać się na szlaku pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI. Dzisiaj ta pielgrzymka zakończyła się, ale rozpoczyna się bardzo konkretny program do zrealizowania w naszym codziennym życiu. Program, który zobowiązuje i prosimy także o podzielenie się dzisiejszego wieczoru tymi swoimi refleksjami, doświadczeniami i przeżyciami.
Program do końca przygotowany przez Benedykta XVI przenosi nas z takich bardzo często podnoszonych poza religijnych wymiarów w głąb tajemnicy naszego życia w Bogu. Mam tu na myśli, zacznę od końca, modlitwę i spotkanie w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. My najczęściej mówimy o mordowaniu Żydów, Niemców, Polaków, to znaczy Niemcy mordowali. Używamy ciągle tego odniesienia narodowego i to zresztą naturalne. Taka była geneza wojny, że naród przeciw narodowi wystąpił i stąd były te ofiary i oprawcy kwalifikowani kategorią narodową, kategorią przynależenia do określonej nacji. Podczas gdy Ojciec Święty wskazuje nam na to, że zabijał człowiek człowieka, a dokładniej zabijał ten, który zgubił Pana Boga, zabijał brata swego. I to jest o wiele głębsze i o wiele bardziej dla nas obecnie ważne ustalenia. Oczywiście szanujemy nie tylko historię, ale odnosimy się z ogromnym szacunkiem do każdego męczennika, ale trzeba pamiętać, że zło, które spowodowało tyle cierpień, ono nie zostało wyłączone w swojej potwornej machinie szkodzenia człowiekowi. Ono dalej jest sprawne i tam, gdzie zabraknie Boga, tam się uruchamia zło. My jesteśmy tak samo poddani naciskowi zła, jeżeli zostawimy Pana Boga, jak byli poddani nasi bracia Niemcy. I mogliśmy
Drodzy Państwo, z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem będziemy próbowali połączyć się ponownie. Niestety z przyczyn technicznych nasza rozmowa nie może być kontynuowana. Będziemy oczekiwali na rozmowę z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, a my prosimy ojca Jacka.
No tak to jest, że przy tych powrotach dalekich, ale jeżeli ksiądz biskup nas teraz słyszy, to gorąco pozdrawiamy. Niestety ten zasięg telefonu komórkowego akurat w tym momencie nam przeszkodził. Natomiast pozdrawiamy. No i od razu chciałoby się na bieżąco powiedzieć, no w 100% to samo mieliśmy odczucie tego niesamowitego pogłębienia. No zostaliśmy jakoś ustawieni w centrum odpowiedzi na to pytanie, jak to było możliwe, że stał się Auschwitz, ale mam tu sygnał, że znowu mamy wznowione połączenie z księdzem biskupem, no to od razu, ojcze Piotrze, bardzo prosimy o kontynuację tej rozmowy.
Ekscelencjo, prosimy, już doskonale się słyszymy.
Dobrze, bo to jak się jedzie, to łącza nie zawsze trzymają, jak się to mówi. Mówiłem o tym pierwszym komentarzu, który zostawił nam Ojciec Święty, komentarzu dla dziejów świata. Uczy nas Benedykt XVI patrzeć na źródło zła i uczy nas również patrzeć na siebie. Kiedyś czytałem taką uwagę Sołżenicyna, który był przecież żołnierzem Armii Czerwonej, żołnierzem, która, znaczy armii, która szła im zwyciężała, ale zwyciężała, zabijając, ile było też zła po drodze, spowodowane właśnie tym uruchomieniem mechanizmu wojny. I wtedy się zastanawiał Solżenicyn, gdzie jest ta granica między dobrem a złem? Czy to jest granica między państwami, między narodami, między, powiedzmy, środowiskami czy grupami społecznymi? Tak zresztą próbuje nas od dawna uczyć ta ateistyczna filozofia materializmu dialektycznego, że próbuje wprowadzać antagonizmy między określonymi ludźmi. Solżenicyn odpowiada: zło idzie przez środek mojego serca. Czy to serce jest przy Bogu, czy przeciw Bogu, i tam się rodzi zło. Ojciec Święty oczywiście idzie głębiej niż refleksja taka natury ogólnopsychologicznej, idzie wprost do tajemnicy zła i tajemnicy Bożej miłości, która wypowiedziała się na krzyżu, ażeby każdego z nas postawić nie tylko pod krzyżem, ale postawić przy cierpiącym bracie. A poza tym tak obserwowałem dzisiaj przez chwilę przy wyjeździe z Błoni Krakowskich, obserwowałem tą potężną rzeszę, myślałem, że milionową, i pomyślałem sobie, jak cudownie, nie tylko w tych słowach, w tych kapitalnych słowach, serdecznych słowach, przejął Benedykt XVI dziedzictwo Jana Pawła II, ale jak prowadzi dalej. Przecież nie tak dawno jeszcze papieże nie mieli okazji spotykać się z takimi milionami. A żaden, ani Pius XII, ani Jan XXIII, ani Paweł VI zaczął podróżować dalej po świecie, ale te tłumy, milionowe tłumy gromadził Jan Paweł II. I Benedykt XVI przejmuje tę katechezę świata, obsługując wielkie zgromadzenia, które idą z tęsknoty za prawdą i szukają nauczyciela prawdy. I przy tej okazji tak sobie pomyślałem, i jaka to jest też i pomoc dla tych naszych różnych braci ateistów. No bo gdyby tak patrzeć kategoriami czysto ludzkimi, przyjeżdża do Polski Niemiec i na jego spotkanie wychodzą miliony. Właśnie gdyby się poddać tym podziałom na dobre i złe narody, na dobre i złe grupy, to co się dzieje, że przedstawiciel narodu, który dokonał ludobójczej napaści, jest witany, przyjmowany? Jaka siła prowadzi Polaków do stóp przedstawiciela narodu, który przecież kojarzy nam się tak bardzo trudno z ostatnimi dziesiątkami lat. Okazuje się, że właśnie jest siła. Tą siłą jest Bóg, jest Jego miłość przebaczająca, a Benedykt XVI przyszedł jako kapłan najwyższy i nauczyciel tej miłości miłosiernej, a nie przedstawiciel tylko swojego narodu. Bardzo łatwo przejść ponad podziałami, najłatwiej zasypać wszelkie wykopane przeszkody, jeżeli tylko sięgnie się po tę przestrzeń pozaludzką, poza nasze serce, to wtedy można go ożywić i można go usprawnić, żeby się nadawało do spotkania między narodami. Jedziemy w tej chwili przez Europę szukać kawałka chleba. Mogą powstać nowe ogniska zapalne, bo ktoś ten chleb gdzieś tam ma, my po ten chleb jedziemy. Ktoś nas może sprawiedliwie lub niesprawiedliwie wynagradzać. Możemy czuć się pokrzywdzeni, że nam zabrano możliwość pracy, a tam gdzieś trzeba tej pracy szukać. Młody chłopak z upadającego gospodarstwa z Polski, chociażby tutaj wschodniej Polski, jedzie do bogatego gospodarza, rolnika, do Niemiec. On może przeżywać stres, dramat. Dlaczego ja swojego gospodarstwa nie buduję, tylko zarabiam na cudzym gospodarstwie? Mogą powstać nowe ogniska wzajemnej nieufności, rozżalenia, tylko dlatego, że ekonomia chwilami, a nawet w niektórych wypadkach na stałe, ucieka od moralności, ucieka od przykazań, że rządcy tego świata nie słuchają stwórcy świata, tylko układają świat według własnych pomysłów. Mówię to w takim współczesnym zetknięciu się z tym wszystkim, czym żyje świat, a czemu to, jakiemu to światu głosi Ewangelię Benedykt XVI. To są rekolekcje, które przeszliśmy przez dni. Trzeba będzie się zabrać teraz do przemyślenia poszczególnych tekstów i trzeba by się zabrać to przede wszystkim do otwarcia serca na łaskę Bożą. Z ogromną wdzięcznością myślimy o darze Ducha Świętego, jakim była pasterska, apostolska wizyta Benedykta XVI w Polsce.
Ekscelencjo, korzystając z obecności i serdeczności księdza biskupa w studiu papieskim na zakończenie tej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej ojczyzny, chciałbym, abyśmy postawili jeszcze jeden bardzo mocno związany z hasłem tej pielgrzymki akcent. Trwajcie mocni w wierze i zaangażowanie księdza biskupa obejmujące polskie rodziny. Przecież to rodzina jest tą wspólnotą, która umożliwia młodemu człowiekowi przyjmowanie daru wiary, a także rozwijanie daru tego wiary.
Najpierw ta rodzina jest uformowana stwórcą, a więc powiedzmy Polakom, budujmy domy rodzinne na skalę, to znaczy na sakramencie małżeństwa, na zamyśle Bożym, według ładu i porządku, jaki Pan Bóg przewidział dla trwałego budowania. Nie próbujmy eksperymentować jakichś nowych konstrukcji, które nie tylko grożą zawaleniem, nie przynoszą szczęścia, ale jeszcze krzywdzą ogromne ilości dzieci, bo myślę tu szczególnie te dzieci porzucone przez i poranione przez rozbite małżeństwa. A więc budujmy małżeństwo na Bożym wzorze. A takie małżeństwo jest doskonałą szkołą wiary i jest doskonałym miejscem ewangelizowania, bo każda rodzina, każde małżeństwo na sakramencie małżeństwa zbudowane jest wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. Nie tylko przyjmuje wiarę, przygotowuje swoich najbliższych, a więc dzieci i sama siebie buduje żywą wiarą, ale też ewangelizuje, to znaczy obdarza najbliższych i obdarza każdego, kto do tego domu przychodzi. Nawiązuje tutaj do wczorajszej wieczornej medytacji. Jesteśmy tak przygotowani, żeby nie tylko sami ten dom szczęśliwy zbudować, ale obdarzyć szczęściem każdego, kto nas nawiedza, każdego, który przychodzi, każdego, który przez polską ziemię będzie przychodził. My ją reklamujemy bogactwem natury, czystością wód, pięknym krajobrazu. Reklamujmy ją mocną wiarą mieszkańców tej ziemi i w tym duchu też zapraszajmy naszych sąsiadów do naszej ojczyzny.
Dziękujemy serdecznie za te spotkania, które mogliśmy na szlaku papieskiej pielgrzymki przeżywać z księdzem biskupem. Dziękujemy również i za tę rozmowę dzisiaj w studiu papieskim z Krakowa na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Szczęść Boże wszystkim!
Bóg zapłać, rozmawialiśmy z Jego Ekscelencją, księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, pasterzem Kościoła Łomżyńskiego. Ojcze Jacku, prosimy ponownie.
Dziękujemy serdecznie. No i pozdrawiamy i cieszymy się, że jednak przezwyciężyliśmy techniczne bariery i ksiądz biskup mógł także tę w całości przedstawić tę swoją myśl. Panie profesorze, gdy tak wsłuchiwałem się w te słowa Ojca Świętego, jakie dzisiaj już na pożegnanie mówił na samym lotnisku, gdy mówił, prosił nas jeszcze raz o tę modlitwę, to od razu jakbyśmy jeszcze cofnęli się ten dzień i znów byliśmy przed Matką Bożą Kalwaryjską.
No właśnie, w Kalwarii Żydowskiej, to było w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, kiedy bardzo ważne słowa zostały przekazane. Wezwanie do modlitwy to jest najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie. Tak wtedy powiedział Jan Paweł II. I teraz Ojciec Święty Benedykt XVI też do tej modlitwy wezwał właśnie stamtąd, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ja wtedy, gdy usłyszałem te słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI, to jakby mi w oczach stanęła tamta pierwsza pielgrzymka i to wezwanie Jana Pawła II. Potem wielu ludzi zapytywałem, czy wiedzą, jakie jest najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie. Zapominali. Nie wiedzieli. Przy następnych pielgrzymkach jeszcze było wiele innych spraw, ale sam Ojciec Święty o tym powiedział. No i wtedy w Kalwarii Zebrzydowskiej prosił o modlitwę w jego intencji. I teraz też Benedykt XVI o to poprosił. I znów się uradowałem, bo przecież ta modlitwa codziennie płynie głoszona na falach eteru, w Radio Maryja. To jest właśnie to, w co możemy się we wspólnocie włączyć i umacniać. Właśnie tą wspólną modlitwą, a że cuda czyni i wyprasza te cuda u Pana Boga, no to wszyscy przekonujemy się wielokrotnie.
No i ta solidarność modlitewna, panie profesorze, ona wyciąga później w tych różnych momentach, wydobywa z nas jednak to poczucie wspólnoty, kiedy na co dzień czujemy się tacy może zbici, podzieleni, jacyś rozdrażnieni, podąsani na siebie, ale w tych momentach, kiedy 78 rok, wybór i ludzie wylegają na ulicę, zamach, to samo, odchodzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, jesteśmy razem. I te wszystkie pielgrzymki, ale także i podczas tej pielgrzymki również wieczory pod kurią papieską, to znów jest...
To jest taka tradycja, że no bez tego okna otwartego, bez tego wzajemnego nawet przekomarzania się tych, którzy stoją przed oknem i proszą, tym razem prosili, żeby kardynał Stanisław wypuścił nam Ojca Świętego, bo wiadomo, że to okno no, powinno być otwarte. I że przed oknem stoją ci, którzy chcą usłyszeć. Ja pamiętam taki czas, kiedy to okno było otwierane, ale jeszcze przed oknem była specjalna szyba. Mówiono, że to w związku z ochroną przed kulami, bo stan wojenny był wtedy w Polsce. 83 rok. I wtedy Ojciec Święty właśnie do tego nawiązał. No, jesteśmy razem, ale dzieli nas ta szyba. Teraz jej nie było, szczęśliwie. I później też już, gdy Jan Paweł II przybywał, w następnych latach nie było. Natomiast tradycyjnie to okno otwiera się. I tradycyjnie wieczorem jest ta możliwość rozmowy. Jest ta możliwość rozmowy, ale dostaliśmy ją nadprogramową. Bo to nie trzeba było do wieczora czekać. To było dzisiaj. No jeszcze dzisiaj. Było, kiedy trzeci raz.
No bo panie profesorze, bo to tak było, jak pan stwierdził, tradycyjnie, prawda? No i pewnie organizatorzy pielgrzymki chcieli, żeby tak może chwycić nas na sentymenty i tak dalej. No i tak nie wiadomo może, no ale w zasadzie wszyscy wiedzieli, że na pewno Ojciec Święty raz tam się pokaże. On się nie pokazał tam raz. Pokazał się trzy razy.
Trzy razy, ale to dzisiejsza. Ta dzisiejsza wypowiedź była szczególnie budująca, bo nie tylko powiedział, że zaprasza do Watykanu, że tam się spotkamy, ale być może, jak Pan Bóg pozwoli, to i w Krakowie. Więc rozumiem, że jest to tak, jak właśnie mówił Jan Paweł II. Jak Pan Bóg pozwoli, to znowu się spotkamy przy tym oknie. I jestem przekonany, że jeszcze dożyję tego czasu, jak Pan Bóg pozwoli, że będziemy mogli radować się także tym otwartym oknem i tą radością spotkania z Benedyktem XVI.
No cóż, jak Pan Bóg pozwoli, ja bym odpowiedział zdaniem Jana Pawła II. Nie stawiajmy granic opatrzności Bożej.
Z tym, że zaproszenie takie już było wypowiedziane dzisiaj na lotnisku w Balicach, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński powiedział, że od dziś to już czekamy na następne spotkanie tu w Polsce.
Panie profesorze, zobaczmy, jak na Błoniach młodzież przyjmowała Ojca Świętego. Jeszcze w takim razie przez te kilka chwil przeżyjmy razem te wspaniałe godziny, które spędzaliśmy na Błoniach wczoraj i dzisiaj.
Na Piotrze i z Piotrem oczywiście nikogo nie dziwią. Dlatego mówię wam, nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem. Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony.
Fantastycznie, po prostu czuję się wspaniale i brak mi słów.
Co zapamiętasz najbardziej z tego spotkania?
Na pewno te wszystkie gesty Ojca Świętego. Jestem pod wrażeniem.
Dzisiaj moja pierwsza pielgrzymka, no i wrażenia są bardzo dobre, zwłaszcza, że byłam ciekawa, jak nowy papież nawiąże, jaki kontakt będzie papieża z młodzieżą, no i jestem bardzo zadowolona.
Co najbardziej zapamiętasz z tego spotkania?
Najbardziej to chyba, oprócz tego, że poznałam papieża, do tych wszystkich ludzi i tą atmosferę, bo mimo wszystko, no to było pierwszy raz i jakiś wyjątkowy w moim życiu.
Jakbyś mogła spotkać Ojca Świętego osobiście, to co byś mu powiedziała?
Że bardzo go kocham i chcę postępować według jego słów, chociaż nie zawsze to jest możliwe, ale chcę cały czas podążać jego drogą.
Autorytetem na pewno jest wzorem, którego trzeba czerpać nieosanną troskę o nas. Wszystko, co na nas jest dla nas wzorem, największym autorytetem, jaki może być.
Było bardzo, bardzo pięknie, wszyscy się wzruszyliśmy.
A co najbardziej zapamiętasz z tego dzisiejszego spotkania?
W ogóle Ewangelia, homilia była tak przepięknie w ogóle napisana przez papieża. Wszyscy widziałem, bardzo wzruszeni byli.
Kim jest dla ciebie Ojciec Święty?
To jest jednak największy autorytet.
Co najbardziej z tego spotkania zapamiętasz?
To chyba spotkanie z dwoma papieżami. Jednym, który jest teraz w niebie i patrzy na nas, i drugim, obecnym tu, kilkadziesiąt metrów od tego miejsca.
Miłe wrażenie.
wrażenia. Naprawdę miłe wrażenia. Przemówienie Ojca Świętego dotyczące tego, aby budować swoje życie, swoje relacje międzyludzkie na Chrystusie. To jest, myślę, prawda powtarzana wielokrotnie, ale którą trzeba powtarzać, bo niewielu ludzi o tym pamięta.
Byłam pierwszy raz na takiego typu spotkaniu i nie jestem zawiedziona, bardzo mi się podobało.
Co zapamiętasz najbardziej z tego spotkania?
Najbardziej słowa papieża. Myślałam, że to będzie jakoś tak bardzo sztywno ze względu na to, że papież nie jest Polakiem, ale było bardzo sympatycznie. Widać było tą radość płynącą z jego serca, z jego słów.
Czekałaś na Benedykta XVI z taką radością jak na Jana Pawła II?
Tak, tak. Już od dawna wyczekiwałam, kiedy w końcu będzie na 27 maja.
A jak twoje wrażenia po dzisiejszej pielgrzymce?
No było bardzo ciepło, była ciepła atmosfera. Każdy chciał stworzyć taką domową atmosferę dla naszego papieża, bo to w końcu jest już nasz papież, pomimo że pochodzi z Niemiec, ale pochodzenie się chyba nie liczy, tylko to, jak traktuje nas. On traktuje nas jak swoje dzieci takie.
Trwać mocno w wierze, co to dla ciebie oznacza?
To, żeby trzymać się Boga blisko i mimo wszystko, i co by się nie działo, po prostu trwać przy Bogu.
Co byś powiedziała wszystkim młodym ludziom po tym dzisiejszym spotkaniu?
Że mamy świetnego papieża, to raz, a dwa, że Bóg jest wszystkim dla nas.
Zapalne świece.
Musimy się trzymać tej wiary teraz, w tych czasach wszyscy oddalają się od Boga, a my, wszyscy chrześcijanie, powinniśmy się zjednoczyć i do wiary lgnąć.
Trudno jest wierzyć w dzisiejszym świecie?
Trudno, ale trzeba wytrwać.
Wczoraj wieczorem, no a dzisiaj kontrast na zakończenie tej pielgrzymki. Wydawałoby się taki w sumie kontrast, bo Ojciec Święty odwiedził miejsce zupełnie inne niż Błonia. Tam było o wiele mniej ludzi. Spotkanie miało przez organizatorów nawet celowo taki charakter kameralny. Mało ludzi było tam zupełnie. Ale właśnie, panie profesorze, Jakie uczucia rodziły się w pana sercu, gdy widział pan Benedykta XVI, jak to niektórzy podkreślali, papieża z Niemiec, z narodu niemieckiego, który przechodzi przez bramę samotnie, przez bramę Arbeit macht frei?
No więc właśnie, te podkreślania są w ogóle niepotrzebne. To jest też Ojciec Święty. I ja przyznam, że patrzyłem na to, jakby idąc razem, bo w duszy mogę wyobrazić sobie, że idę razem z Ojcem Świętym i jest ta cisza. I ta cisza wiele mówi, bo w tej ciszy jego modlitwa i każdego z nas, kto przed ekranem telewizora, gdy to ogląda, a nie musi tam być w tym miejscu, też również jest dołączona ta nasza modlitwa do jego modlitwy. A wiem, że na pewno, wiem, przekonany jestem, że szedł tam z modlitwą. Bo jakże inaczej można patrzeć na te miejsca takiej właśnie pamięci. Pamięci o zagładzie, która jest charakterystyczna dla działania zła. Wobec tego, a dobro zwycięża zło. No i tu właśnie ta biała postać Ojca Świętego idąca tam, poruszająca się do celi śmierci, do ściany, przy której zabijano więźniów, no jest wymowna. To jest tak, jakby w tym miejscu, gdzie największy ból ludzki był tych ofiar, pojawia się ten, który jest następcą Piotra. Więc to jest bardzo wymowne. I tu nie trzeba wielkich słów. I dobrze, że ich w Auschwitz nie było.
Zobaczmy teraz może, jak jeden jeszcze z uczestników uroczystości, gość honorowy, jeden z byłych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, tę uroczystość przeżywał. Co powiedział nam bezpośrednio po wyjściu już tam z placu modlitwy w Birkenau?
A modlitwa z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI. Z nami jest tutaj pan Kazimierz Orłowski, gość honorowy tej uroczystości. Panie Kazimierzu, serdecznie pana pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków, amen.
Panie Kazimierzu, dzisiaj był pan na bloku 11, ale chyba dzisiaj, tym razem, nie czuł pan tam jakiejś grozy, ale chciał chyba pan tam być.
No tak, dlatego że ten blok był na pewno blokiem, który wart jest w ogóle przekazania ludziom, tym, którzy chcą wiedzieć, co się w tym bloku działo.
Tak. A dzisiaj tam pan czekał na Ojca Świętego Benedykta?
Czekałem na Ojca Świętego. Niestety nie dostałem się do samego końca do Ojca Świętego, ponieważ za dużo było tych tutaj obrony, no tej osłony i normalnie innych więźniów, także byłem tylko z tyłu, ale zrobiłem kilka zdjęć sobie.
Panie Kazimierzu, czym jest dla pana właśnie to spotkanie tutaj z Ojcem Świętym Benedyktem XVI? Czym to jest dla pana jako byłego więźnia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i nie tylko?
No więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Ojciec Święty mógł przyjechać tutaj do nas, do Oświęcimia, ponieważ sam osobiście on nie może przepraszać za to, co się stało w obozie. To był reżim, który wytworzył taką sytuację, że ludzie ginęli niepotrzebnie w ogóle.
Ojciec Święty powiedział to w swojej homilii. Mówił właśnie, że Niemcy dali się zwieść wtedy jakiemuś bandyckiemu reżimowi, ale dziękował za te świetlane przykłady, jakim była Edyta Stein i inni, którzy się temu reżimowi sprzeciwiali i oddali za to swoje życie.
Tak. To prawda i to jest bardzo znamienne, co papież powiedział. I cieszymy się, że papież jest z nami, że nam współczuje, że rozumie naszą sytuację, co w tym czasie się z nami działo.
Panie Kazimierzu, na koniec z Auschwitz-Birkenau, jakie przesłanie według pana płynie stąd, z tego miejsca dla całego świata?
Po prostu, że narody powinny jakoś zmienić i nie powinno w ogóle myśleć tak, że nie powinien być w żadnych wojen ani nieporozumień między narodami.
Kogo chciałby pan pozdrowić przez telewizję Trwam i Radio Maryja?
No ja chyba małżonkę, która w tej chwili może jest w Szczecinie, może ogląda telewizję, bo na pewno jest ta cała audycja transmitowana.
To serdecznie pozdrawiamy i do niej się uśmiechamy.
Dziękuję bardzo.
I życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, takie reminiscencje z Auschwitz-Birkenau. Ja może na koniec powiem, panie profesorze, że W wielu komentarzach prasowych czytałem, że można było odnieść wrażenie, że niektórzy chcieliby, aby ten punkt był jakby wyizolowany z całego kontekstu tej pielgrzymki Jana Benedykta XVI, ale to można sobie świadomić, że jest to niemożliwe, żeby to wyizolować, przywołując tak pokrótce po punktach tę historię, której już opowiadałem Państwu właśnie tam podczas tej transmisji. Koniec życia Rudolfa Hessa. Po skazaniu go na śmierć poszedł do więzienia do Wadowic. Z Wadowic przewieziony, przed przewiezieniem go do Święcimia, miejsca wykonania egzekucji, Rudolf Hess prosi o spowiednika. Spowiednik przybywa z Łagiewnik. Przybywa 12 kwietnia 1947 roku, tuż po niedzieli Wielkanocy, tuż przed niedzielą pierwszą po Wielkanocy. Rudolf Hess spowiada się, przyjmuje komunię świętą, pisze oświadczenie, w którym nie mając pretensji do nikogo, uznając całkowicie swoją winę, mówi o tym, że chciałby, żeby ujawnienie tej zbrodni przyczyniło się do tego, żeby świat ustrzegł się tego błędu w przyszłości. Abstrahuję już od tej tragicznej postaci Hessa, ale popatrzmy, jakimi drogami idzie ten dotyk Bożego miłosierdzia. Dokładnie identyczne drogi przemierza Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Wadowice, Łagiewniki. Także jest w Auschwitz, żeby tu upomnieć się o prawa człowieka. Identyczną drogę przebył w tych ostatnich dniach Benedykt XVI z orędziem "Trwajcie mocni w wierze", które to hasło pielgrzymki jest chyba także jakimś echem jego pontyfikatu, który zaczął się, który trwa, Deus Caritas est.
Rzeczywiście są znaki. Znaki, które trzeba umieć odczytywać. Ten związek wielu miejsc, które przed chwilą ojciec przywołał, jest wymowny. I myślę, że wiele innych takich znaków otrzymujemy. Ale człowiek zabiegany współcześnie często zapomina o tym, albo nawet nie zastanawia się, że to są znaki. I właśnie dobrze jest, że mamy tę żarliwą wiarę, że umacnia nas Piotr naszych czasów i że są pasterze, kapłani, którzy pozwalają nam, pomagają nam w tym, ażebyśmy z tych znaków także próbowali budować i umacniać naszą wiarę. I tym szczególnym znakiem przez te ostatnie dni była pielgrzymka, było nasze spotkanie z Piotrem naszych czasów. W jednym z wypowiedzi znalazłem nie tylko to hasło pielgrzymki, ale wcześniej wypowiedziane słowo "czuwajcie". A więc czuwajcie i utrwalajcie tę waszą wiarę. Myśmy się umocnili. Ojciec Święty na początku pielgrzymki mówił, że przyjeżdża także i siebie umocnić. I w kontekście tego, o czym mówiłem na samym początku, tej jego wypowiedzi podczas pierwszej mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat i potem po roku, myślę, mam nadzieję, no może nawet i pewność, po znakach, które nam dawał, to odczytuję. Mam pewność, że i on nas umocnił, ale i że coraz bardziej nie czuję się sam.
Panie profesorze, myślę, że na takie już, jak to na początku powiedzieliśmy, już takie systematyczne podejście do tego wszystkiego, co tu się działo, przyjdzie czas i na falach Radia Maryja, na antenie telewizji Trwam i na łamach Źródła. Na pewno to się będzie działo, dlatego Państwa zachęcamy, aby korzystać z tych katolickich mediów, z tych wymienionych i całej jeszcze gamy, może nie aż tak wielkiej, ale jakiejś gamy innych mediów katolickich, w których te rzeczy się będą działy, będą one nam pomagały w przeżywaniu tego pięknego daru, jaki nam tu pozostawił Benedykt XVI i przygotowaniu się na jak Bóg da, kolejne spotkanie. A ja, panie profesorze, serdecznie dziękuję za to przybycie do naszego studia.
To ja dziękuję, że mogłem właśnie w takiej rodzinnej atmosferze porozmawiać o tym, co w tym momencie jest na sercu. A to, jak się to będzie później przetwarzało w naszym życiu, moim, wszystkich tych, którzy tutaj nas słuchają, to od nas także zależy.
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A ja jeszcze odwrócę się tutaj na i popatrzmy na panoramę Wawelu i skałki, gdzie jest ojciec Piotr. Ojcze Piotrze, myślę, że przy zakończeniu tych naszych studiów papieskich wraz z ojcami, ojcem Janem, ojcem Bolesławem, wyrazimy także podziękowania wszystkim tym, którzy dopomogli, aby takie nasze wspólne przeżywanie tej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski mogło się odbywać, abyśmy mogli się łączyć z różnymi miejscami, abyśmy mogli także realizować na miarę naszych możliwości te wszystkie sprawy.
Ojcze Jacku, rzeczywiście nasze spotkania w rodzinie Radia Maryja wśród widzów telewizji Trwam były możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, dzięki miłości przekładającej się na bardzo konkretne zaangażowanie, miłości względem Pana Boga i drugiego człowieka. Tej miłości, tej życzliwości, tej radości podczas pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej ojczyzny doświadczaliśmy tej życzliwości wokół Radia Maryja i telewizji Trwam od tysięcy, milionów słuchaczy doświadczamy przecież każdego dnia. Wczoraj jeszcze w nocy wraz z Tobą, z ojcem Janem udaliśmy się na Błonie, udaliśmy się na krakowski rynek, by choć trochę być z młodzieżą, doświadczyć tego wielkiego entuzjazmu, który również dla nas był motorem do podejmowania tych wyzwań, które te spotkania, te transmisje niezapomniane stawiały przed nami. A zatem gorąco chcę podziękować ekipie technicznej telewizji Trwam, ekipie technicznej Radia Maryja i tym wszystkim, którzy przyjmowali nas, udzielając nam noclegu, pokarmu, a nade wszystko życzliwego słowa, które tak bardzo było potrzebne nam posługującym w tym czasie w rodzinie Radia Maryja dla widzów telewizji Trwam na szlaku papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI. W sposób szczególny, rozpoczynając od Warszawy, dziękujemy serdecznie siostrom loretankom, które przyjmowały nasze ekipy techniczne. Dziękujemy ojcom karmelitom w Wadowicach, ojcom redemptorystom w Krakowie. Dziękujemy także parafii Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy gorąco także parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Dziękujemy siostrom nazaretankom na Jasnej Górze, siostrom nazaretankom w Krakowie i tym wszystkim, którzy w niewidocznej, cichej posłudze otaczali nas swoją modlitwą, aby rzeczywiście te spotkania z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Benedyktem XVI, były niezapomnianym znakiem obecności zmartwychwstałego Pana wśród nas. W imieniu wszystkich ojców, wszystkich posługujących, całej rodzinie Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, serca składamy, Bóg zapłać.
Serca Bóg zapłać. No i też dziękujemy za to, że nas wszystkich, nasze ekipy techniczne, bardzo wielu otaczało modlitwą, aby przy okazji no, tych bardzo napiętych dni jakaś żadna przeszkoda nie pozbawiła nas tej przyjemności, tej radości przebywania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. No i oczywiście nie pozbawiła nas także tej radości i przyjemności przekazywania słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam tych wszystkich wspaniałych wydarzeń, jakie były w tych dniach naszym udziałem.
Dziękujemy raz jeszcze bardzo serdecznie. Żegnamy się, kończąc już ostatnie studio papieskie z Krakowa, słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zakończyło się połączenie ze studiem w Krakowie, ale nie kończy się studio papieskie. Proszę Państwa, jeszcze jest troszkę różnych materiałów, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. My także ze swojej strony, a więc ojcowie, którzy obsługiwali tę warszawską część pielgrzymki, chcemy dołączyć się do podziękowań naszych ojców, którzy byli na południu Polski i złożyć także serdeczne podziękowania tym, którzy nam pomagali w czasie pielgrzymki w Warszawie, a więc tym, którzy nas gościli, gościli, tym, którzy pomagali nam od strony technicznej, już wspominanej przez nas Agencji Mienia Wojskowego, która użyczyła nam miejsce na zorganizowanie studia tymczasowego na wieczorne spotkania w ramach studia papieskiego. Proszę Państwa, Ojciec Święty już wylądował w Rzymie. Z pokładu samolotu wioszącego go do Rzymu przesłał telegram na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polski, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Oto jego treść. Przekraczając granice Rzeczypospolitej Polskiej, z wdzięcznym sercem pragnę raz jeszcze pozdrowić pana prezydenta, władze państwowe i wszystkich Polaków. Były to niezapomniane dni spotkania z ojczyzną i narodem Jana Pawła II. Czas wzajemnego ubogacania się i umocnienia w wierze. Polecam owoce tej pielgrzymki dobremu Bogu i życzę narodowi polskiemu wszelkiej pomyślności. Podpisał Benedykt XVI, papież. To był telegram, który Ojciec Święty z pokładu samolotu przesłał na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, w naszym studiu kolejny nasz gość dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego studia papieskiego, pan Kazimierz Józef Węgrzyn, znany Państwu już z innych spotkań, poeta. Panie Kazimierzu, jak przeżył Pan te spotkania z Ojcem Świętym, jego pierwszą wizytę w Polsce?
No, ja myślę, że podobnie jak wszyscy, którzy na tę wizytę czekali. Na początku pewnie z niepokojem, tak jak wszyscy, bo wszyscy mieliśmy w pamięci i mamy w pamięci naszego umiłowanego ojca świętego Jana Pawła II, ale przecież Jan Paweł II uczył nas miłości. Uczył nas tego, jak powinniśmy się zachowywać w stosunku do innych, do bliźnich, a również wskazywał nam przez to pośrednio, jak powinniśmy się zachowywać w stosunku do jego następcy, który będzie dalej prowadził po swojej śmierci Kościół również na całym świecie, jak i w Polsce. Misją poety, czy moją misją, którą starałem się wypełniać przez całe życie, było notowanie wydarzeń, które wydawały mi się ważne dla mojego narodu, dla mnie samego. I oczywiście, kiedy okazało się, że Ojciec Święty Benedykt XVI do Polski przyjedzie, to cóż mogłem zrobić innego, jak napisać wiersz. Napisałem wiersz na powitanie Benedykta XVI, który był tym, o czym mówię, to znaczy źródłem naszego zachowania i naszej postawy, jaka powinna być w tym czasie, kiedy Benedykt XVI przyjedzie do Polski. Niepokoiłem się, jak zostanie przyjęty przez Polaków, bo przecież w naszej pamięci żywa była pamięć Jana Pawła II, który wydawało się, że będzie postacią tak ogromną, że nam przesłoni w ogóle nasze widzenie bliźniego. Ale okazało się, że naród polski, ludzie, którzy wychowali byli na naukach Ojca Świętego Jana Pawła II, stanęli na wysokości zadania. Jestem dumny z tego, że Polacy zachowali się tak, jak się zachowali. Myślę, że Ojciec Święty wraca do Watykanu równie szczęśliwy, jak kiedyś Jan Paweł II. I my jesteśmy umocnieni w wierze, myślę również, że Ojciec Święty. Nie miałem okazji, by przeczytać wiersza, który napisałem przed przyjazdem Ojca Świętego Benedykta XVI, więc może odczytam ten wiersz teraz, który jest dowodem na to, że wszyscy przeżywaliśmy tę jego wizytę.
Bardzo prosimy.
Na powitanie Ojca Świętego Benedykta XVI. Jan Paweł II uczył nas miłości. To w jego imię dziś witamy Ciebie. Bądź pozdrowiony, Ty, co w imię Boga do ziemi polskiej przybywasz w potrzebie. Jan Paweł II ciągle tu jest z nami. Dziś jego słowa szumią złotym łanem. Weź, Ojcze Święty, od nas dar modlitwy, którą składamy z miłością przed Panem. Podziel się z nami z miłością do Boga. Podziel się z nami wspomnieniami dróg, po których szedłeś z Janem Pawłem II, gdy was prowadził nieomylnie Bóg. Dzisiaj witamy Cię na polskiej ziemi w imię miłości, ojczyzny i wiary i dziś przed Tobą, namiestniku Boga, nasz naród chyli głowy i sztandary. Prowadź nas dalej przez bezdroża świata. Niech Pani Częstochowska ramieniem Cię tuli, a gwar modlitwy naszego narodu będzie jak tarcza, co chroni od kuli. I sił dodaje, gdy Ci krzyż nałoży Bóg, byś mógł co dnia świat ocalać w wierze. Bądź pozdrowiony w ojczyźnie nad Wisłą i przyjmij od nas gorące pacierze. Myślę, że Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął od nas serdeczne pacierze i z tymi serdecznymi...
Zresztą on nie prosił nawet.
Tak, prosił i myślę, że z tymi serdecznymi pacierzami odjechał z Watykanu z tą świadomością, że tymi pacierzami będziemy mu nadal towarzyszyć w jego trudnej misji prowadzenia Kościoła.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Zapłaczę.
Proszę Państwa, było bardzo dużo słów w ramach tego naszego wieczornego spotkania. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że w czasie tej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski towarzyszyła nam także przepiękna muzyka przygotowana przez różne zespoły, orkiestry, przez wspaniałe chóry, które wiele czasu poświęciły na to, żeby przygotować oprawę liturgiczną, muzyczną tych wszystkich spotkań z Ojcem Świętym i na pewno wiele tych śpiewów, które były wykonywane w czasie pielgrzymki, będzie jeszcze długo, długo brzmiało w naszych uszach. Na pewno także ta piosenka, która towarzyszyła spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą.
Lękajcie się, Bóg jest miłością, tak rozprzymywają krakowskie dłonia. Ojciec Święty już zmierza do zakrystii i wszystkie transparenty, wszystkie chorągiewki, flagi powiewają siłą ludzkich mięśni, ale również siłą wiatru, który jakby się ożywił, zerwał się nad krakowskimi dłoniami. Trzeba powiedzieć również, że rodzina Radia Maria jest tutaj, że są tutaj nasi słuchacze i to nie tylko z różnych zakątków Polski, ale także, jak mówiliśmy już, z Chicago, także i z Kanady.
Ojciec Święty Benedykt XVI jeszcze zacytował dzisiaj te bardzo znane nam słowa, ale również ogromnie krzepiące Jana Pawła II. Musicie być mocni wiarą, tą mocą, która daje wiarę. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. musicie być też mocni mocą nadziei i miłości. Czujemy tę moc w milionowej Rzeszy, która przeżyła eucharystyczne spotkanie, ale także spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.
I również tutaj dzisiaj Ojciec Święty, co trzeba podkreślić, wezwał nas wszystkich i prosił, abyśmy za Niego się modlili tak, jak modliliśmy się i modlimy się wciąż za Jana Pawła II, Jego umiłowanego poprzednika, jak to ciągle podkreśla. Dlatego o tę modlitwę także my prosimy, jesteśmy przekonani, że tej modlitwy, która ciągle jest żywa pośród nas, tworzących tę wielką również rodzinę Radia Maryja, nie braknie.
Proszę Państwa, jeszcze jeden materiał, który udało nam się zarejestrować dzisiaj z gośćmi, którzy wracając ze spotkań z Ojcem Świętym nawiedzili także Radio Maryja.
Co?
Ski dobiega już końca. Pożegnaliśmy już Ojca Świętego, a ciągle jeszcze w naszych sercach wielkie przeżycia tego spotkania. Odwiedzili nas w Radio Maryja bracia Jezusa Miłosiernego, wspólnoty bardzo młodej, zatwierdzonej w diecezji wileńskiej przez księdza kardynała Baczkisa. Wspólnoty, która narodziła się w oparciu o objawienia świętej siostry Faustyny Kowalskiej i z tej inspiracji wyrasta. Jest to bardzo młoda wspólnota. Jej członkowie przyjechali specjalnie do Polski, żeby spotkać się z Ojcem Świętym, żeby przeżyć to doświadczenie spotkania. I jakie są Wasze wrażenia z tych spotkań? Quali espressioni avete di questo pellegrinaggio?
Penso sia molto significativo il viaggio del Santo Padre in questo momento storico dell'Europa.
Pielgrzymka Ojca Świętego była bardzo znacząca, zwłaszcza dla mnie. Do kraju, który ma duże znaczenie także w Europie. Przyjechał, aby umocnić nas w wierze i muszę powiedzieć, że to było potwierdzenie także mojej wiary.
Z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i dla mnie jest to wielkie przeżycie, przede wszystkim potwierdzeniem tego, czego właściwie już dowiedzieliśmy się od Ojca Świętego Jana Pawła II. Potwierdził właśnie ten fundament wiary i tą stałość, właśnie żebyśmy mocniej trwali w wierze. Przede wszystkim to jest dla mnie bardzo istotne i myślę, że dla nas wszystkich katolików, chrześcijan, bardzo ważne.
Io sono veramente colpito dell'incontro a Varsavia, in quale abbiamo partecipato all'inizio della Santa Messa. E al di là del clima che era tutto sfavorevole, sono stato colpito veramente del fervore del popolo polacco che pregava e voleva essere lì presente di fronte al Santo Padre ed ascoltare le sue parole.
Było dla mnie wielkim wrażeniem słuchanie słów Ojca Świętego.
Dicendo delle parole che io personalmente sono colpito della sua
Ojciec Święty wypowiadał słowa, którymi poczułem się bardzo osobiście dotknięty.
To, co najbardziej mnie uderzyło, to słowa skierowane do młodych. To jest odpowiedź na nasze potrzeby, na potrzeby serca młodych, aby budować na skalę. Oferuje nam się często piasek, nie wiemy, gdzie jest prawda, nie wiemy, na czym budować, nie widzimy swojej przyszłości, a Ojciec Święty potwierdził nam, że prawda jest w Kościele katolickim, że Piotr naszych czasów jest skałą. Tutaj jest prawda. Tutaj mamy pewność, że budynek wybudowany na pewno nie upadnie. On przetrwa.
In questo viaggio particolarmente abbiamo fatto un giro non particolarmente fino a Cracovia perché eravamo già stati. Però in questo viaggio particolarmente vogliamo toccare
odwiedzić różne miejsca, nie tylko Kraków, w którym już wcześniej byliśmy, ale chcemy przyjechać do Myśli Boża, miejsca, w którym możemy wiele zdobyć materiału ważnego dla naszej wspólnoty. Chcemy także coraz bardziej pogłębiać duchowość. To była krótka rozmowa z gośćmi, którzy odwiedzili nasze studio, naszą rozgłośnię, powracając ze spotkań z Ojcem Świętym. Bardzo, jak Państwo widzą, poruszeni. Przyjechali z Wilna, są z różnych stron Między innymi jeden z nich jest Argentyńczykiem, jeden jest Włochem, dwóch jest Polakami i tworzą taką małą wspólnotę od niedawna istniejącą w Wilnie, zatwierdzoną przez księdza kardynała Baczkisa, posługującą zwłaszcza najuboższym i zwłaszcza dzieciom. To taka rozmowa. Proszę Państwa, powoli dobiega końca nasze spotkanie. Ja jeszcze raz chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować także za radość tych spotkań. Myślę, że atmosfera spotkań z Ojcem Świętym wszystkim nam się udzielała i wszyscy bardzo mocno to przeżywaliśmy. Dziękujemy również za te wyrazy serdeczności, które Państwo przekazują przy różnych okazjach za pomocą telefonów, telefonując do Radia Maryja, wyrażając wdzięczność tym wszystkim, którzy komentowali na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam te spotkania. Po prostu chcieliśmy służyć jak najlepiej. Sami Państwo ocenią, jak nam się to udało. I jeszcze na koniec takie małe podsumowanie całej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Powiedzmy taka pielgrzymka Ojca Świętego. Trwajcie mocni w wierze w pigułce. Ja już dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i żegna się z Państwem ojciec Piotr. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.